A i tydzień temu mówiliśmy, zaczęliśmy serię, która nazywa się Właściwe reakcje na niewłaściwe sytuacje i mówiliśmy na temat Hiskiasza. A to jest bardzo dobre kazanie z wieloma rzeczami, o których mówi Biblia, o które Bóg pokazał w Starym Testamencie, jak reagować na czas w naszym życiu, kiedy jest źle. Jak reagować, kiedy pewne rzeczy się dzieją, których nie ogarniamy, co robić w sytuacji, kiedy wszystko nam się przysłowiowo wali na głowę. Jest to bardzo dobra rzecz i powiem wam, że w ciągu 19 lat mojego chrześcijaństwa to, co się cały czas zmienia we mnie, to kwestia podchodzenia do wyzwań, kwestia podchodzenia do problemów, kwestia podchodzenia do dramatów. I powiem wam, że Bóg w miarę upływu czasu chce pokazywać nam, w jaki sposób skutecznie przechodzić przez pewne rzeczy. My bardzo często w naszym życiu, kiedy przechodzimy przez trudny czas, wpadamy w taką fazę, że chowamy się, ukrywamy się, jesteśmy smutni, jesteśmy przygnębieni i o niczym innym nie mówimy, tylko o naszym przygnębieniu, o naszym stanie, o naszych problemach i śpiewamy pieśni, które mówią o tym, że Bóg jest z nami, kiedy jesteśmy słabi. To wszystko jest prawdą. Natomiast Biblia mówi o tym, że Boża moc objawia się w naszych słabościach. Bóg nie przychodzi, aby nas pogłaskać po głowie w czasie naszych słabości, ale żeby przynieść swoją moc, aby nas podnieść. Tu nie chodzi o to w naszym życiu, abyśmy w naszym stanie byli głaskani przez Boga, ale żeby przyszła przemiana do naszego życia, aby przyszła Boża moc do naszego życia, abyśmy żyli w taki sposób, który będzie zupełnie inny od tego, kiedy ludzie, którzy nie znają Boga, przechodzą przez problemy. Amen. Bóg powołuje nas do ciągłego zwycięstwa i we wszystkim daje nam zwycięstwo. I to jest postawa, która powinna być w nas. Skoro ludzie w Starym Testamencie, w których nie mieszkał Duch Święty, przechodzili w zwycięski sposób przez pewne wyzwania, które były w ich życiu, o ile bardziej my, ludzie, którzy są częścią Nowego Przymierza, częścią Nowego Testamentu, kiedy Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, rozprawił się absolutnie z każdą mocą ciemności, kiedy pokazał swoją dominację nad sprawcą wielu nieszczęść, którym jest diabeł, szatan, to o ile bardziej my jesteśmy powołani do zwycięstwa. Ten Duch Święty, który wzbudził Chrystusa z martwych, On mieszka w nas. A więc smutek to nie jest stan, w którym Bóg chce cię mieć. Smutek i zdołowanie, użalanie się nad sobą to nie jest stan, w którym Bóg chce ciebie mieć, bo Bóg daje ci Ducha Świętego, który jest nazwany pocieszycielem, aby pocieszać, aby podnosić swoje życie. Ilekroć jesteś słaby, to jest napisane w Księdze Michała, ten, kto jest słaby, niech mówi, że jest mocny. I to jest bardzo istotne, to co wyznajesz w czasie trudnego czasu. I dzisiaj chciałem mówić na temat postaci, która nam się absolutnie kojarzy zawsze i wszędzie. A jeśli czytasz Biblię, która kojarzy nam się z doświadczeniami, którą jest Job, i wydaje ci się, że już wszystko wiesz na ten temat, a dzisiaj ci udowodnię, że nie wiesz wszystkiego na ten temat, ponieważ Księga Joba jest bardzo trudną księgą, jest ją trudno umiejscowić w ogóle w czasie, kiedy ona została napisana. Niektórzy mówią, że została napisana przed Abrahamem, czyli gdzieś początki istnienia świata. Niektórzy mówią, że została napisana, i to jest bardziej prawdopodobna wersja, kiedy Izrael był w niewoli babilońskiej, że Księga Joba została napisana w tym czasie. A więc pierwsza istotna rzecz, właściwe reakcje na niewłaściwe sytuacje i co nam dzisiaj powie Job. Po pierwsze, kim był Job? Idziemy do Księgi Joba, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 6. Był mąż w ziemi Uz imieniem Job, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny, stroniący od złego. I urodziło mu się 7 synów i 3 córki, a dobytek, zapamiętajcie, 7 synów i 3 córki. 7 synów i 3 córki, na samym końcu będzie to potrzebne. A dobytek jego stanowiło 7 tysięcy owiec i 3 tysiące wielbłądów, 500 par wołów i 500 oślic oraz bardzo wiele służby. Był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swym domu, w swoim dniu. Wtedy posyłali po 3 swoje siostry i zapraszali, aby z nimi jadły i piły. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Job zawsze. Tak jak Hiskiasz, o którym mówiliśmy tydzień temu, był człowiekiem prawym, tak samo Job był człowiekiem prawym. To był człowiek, który nawet do tego stopnia troszczył się o swoje dzieci, że kiedy pomyślał, kiedy moi synowie, kiedy moje córki zgrzeszyłyby, to w tym momencie lepiej ich poświęcić, lepiej złożyć ofiarę i przeprosić Boga za to, co zrobili. To był człowiek, który był nienaganny, który był prawy i za chwilę zobaczymy, że zwrócił uwagę samego Boga, patrząc na jego życie. I pokazuje nam to kolejną rzecz. Nie źli ludzie doświadczają złych rzeczy, ale dobrzy ludzie doświadczają złych rzeczy. Okej? Okay? To jest coś, o czym bardzo często mówi Biblia. Złe rzeczy nie są zarezerwowane tylko dla złych ludzi, ale złe rzeczy również występują w życiu dobrych ludzi, tylko skutek tych złych rzeczy w życiu dobrych ludzi, żyjących z Bogiem, jest zupełnie inny niż w życiu złych ludzi. Taka jest różnica. A więc jaka jest niewłaściwa sytuacja w życiu Joba? Dalej jesteśmy w pierwszym rozdziale Księgi Joba, wersety od 6 do 12. Posłuchajcie. Zabieram was za kurtynę tego, co tak naprawdę działo się, kiedy żył Job. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że byli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział mu, mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba, bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny, stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, czy za darmo jest Job tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma, czy nie będzie ci w oczy złorzeczył. Na to rzekł Pan do szatana, oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. A więc sytuacja jest taka. Przychodzi szatan i staje przed Bożym tronem. I w tej sytuacji Bóg zadaje mu pytanie, skąd przybywasz? I Bóg następnie zadaje mu pytanie, czy widziałeś mojego sługę Joba? Szatan, jak to szatan, już mówi, no tak, ale czy za darmo Job jest taki tobie wierny, czy za darmo on jest taki bogobojny, czy za darmo on jest taki święty? Otoczyłeś go zewsząd, z wszelkim błogosławieństwem, to innymi słowy, domyślnie każdy byłby święty, bo bałby się, że to może wszystko stracić. I Bóg pomyślał, okej, oto wszystko, co ma, jest w twoich rękach, wszystko, co ma, jest w twoich rękach, ale jego nie dotykaj. I sytuacja idzie dalej. Okazuje się, że w tej sytuacji, kiedy Job nagle wszystko stracił, wszystko, co posiadał, stracił, łącznie ze swoimi dziećmi, to sytuacja jest taka, że Job dalej nie przestał być wierny Bogu. Idziemy do drugiego rozdziału, kiedy Job już wszystko stracił i znowu Biblia mówi tak, i zdarzyło się pewnego dnia, drugi rozdział, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, wśród nich przybył też i szatan, aby się stawić przed Panem. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? Szatan odpowiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba, bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny, stroniący od złego. Trwa jeszcze w swojej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, skóra za skórę, wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. Na to rzekł Pan do szatana, oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. A więc Job stracił wszystko, co posiadał. Szatan przychodzi, jak to szatan znowu, mówi tak, ale jeśli byś dotknął jego, jeśli byś dotknął Joba, jeśli byś dotknął jego ciała, to w tym momencie by ci złorzeczył. I wiemy o tym, że Job znowu okazał się być wierny Bogu. I chciałem pokazać wam kilka rzeczy odnośnie Joba, odnośnie jego zachowania, jak on się zachował w sytuacji, kiedy nagle stracił wszystko. Skąd to wszystko pochodzi, jakie jest źródło naszych problemów, o czym tak naprawdę mówi Księga Joba, czy Księga Joba wyjaśnia nam problem ludzkiego cierpienia, wyjaśnia nam kwestię ludzkiego cierpienia, czy być może jest opowieścią zupełnie o czymś innym. I chciałem, żebyś dzisiaj, tak jak od Hiskiasza, mogłeś się nauczyć wielu rzeczy. Wiele rzeczy będzie takich samych, ale inne rzeczy występują w historii Joba i inne rzeczy są atakowane w naszym życiu, kiedy przechodzimy przez trudny czas. Skąd pochodzą niewłaściwe sytuacje? To jest pierwsza bardzo istotna rzecz. Skąd pochodzą niewłaściwe sytuacje? Skąd pochodzą problemy w życiu człowieka? Problem chrześcijan jest taki, że kiedy my się nawracamy i kiedy dzieje nam się cokolwiek złego, my myślimy, że to pochodzi z jednego źródła, my myślimy, że pochodzenie tego problemu jest tylko jedno i przyjmujemy na każdy problem takie samo lekarstwo, które nie rozwiązuje każdego problemu, który spotykasz. A więc musimy nauczyć się rozróżniać, jakie jest pochodzenie problemu. Pierwsze pochodzenie problemu, pierwsze źródło problemów to są zachowania ludzi względem nas. To w ogóle nie ma nic wspólnego z Bogiem, to w ogóle bardzo często nie ma nic wspólnego bezpośrednio z diabłem, ale są to zachowania ludzi względem nas. To jest niewłaściwe traktowanie ludzi, to jest niewłaściwe postrzeganie nas, to jest sytuacja, kiedy ktoś nas oszukuje, to jest sytuacja, kiedy ktoś nas okrada, to jest sytuacja, kiedy ktoś pluje na nas, to jest sytuacja, powiedzmy, w małżeństwie, kiedy żona nie potrafi dogadać się z mężem bądź mąż z żoną, bo brakuje wspólnego uniżenia przed sobą. To jest wiele różnych sytuacji, które jeden człowiek czyni drugiemu człowiekowi. To nie jest duchowe, to jest nasza upadła natura. Upadła natura, czyli natura, która jest skłonna do grzechu. To jest pierwsze pochodzenie problemu. Nie przeduchawiaj tego, to jest zupełnie normalne. To jest zupełnie normalne. Pierwsze pochodzenie problemu. Drugie pochodzenie naszych problemów to są nasze własne decyzje, błędy i nasz grzech. Jeśli my żyjemy w grzechu, jeśli my podejmujemy błędne decyzje, jeśli my popełniamy błędy, czyli wszystko, co jest sprzeczne z tym, co Bóg mówi, wszystko, co jest sprzeczne z logiką, to w tej sytuacji nie bądź zdziwiony, że Bóg będzie egzekwował w twoim życiu bardzo proste prawo. To, co siejesz, będziesz zbierał. To, co siejesz, będziesz zbierał. To jest trochę tak, jak człowiek bierze kredyt na 200 tysięcy, okazuje się, że nie ma zdolności kredytowej, ale jakoś udało mu się wykombinować i dostał ten kredyt, a później płacze: Panie Boże, gdzie jesteś, pozwól mi spłacić ten kredyt. To są twoje błędy, to są sytuacje, w które ty sam wpadłeś i taka sytuacja może prowadzić cię do kolejnych błędów i do kolejnych błędów i do kolejnych błędów. To jest druga rzecz, drugie źródło pochodzenia naszych problemów to są nasze własne decyzje i błędy. Trzecia rzecz, to jest Boże wychowanie. Co ciekawe odnośnie punktu drugiego. Ilu pocieszycieli miał Job? Jak ktoś, kto głosi kazanie, zadaje ci pytanie, lepiej na nie nie odpowiadaj. To ilu miał tych pocieszycieli? Wszyscy wiemy, że miał czterech. Tak? Miał czterech pocieszycieli. Trzech pocieszycieli przychodziło do Joba i próbowało mu pokazać: Jobie, coś jest z tobą nie tak, dlatego cierpisz. Jobie, coś jest z tobą nie tak, dlatego te problemy pojawiły się w twoim życiu. To była bardzo popularna koncepcja od czasów Joba, czyli kilka tysięcy lat temu do tyłu, że efekt twojego stanu dzisiaj, efekt problemów w twoim życiu, efekt tego, że wszystko straciłeś, to jest tylko i wyłącznie twoja przyczyna, to jest tylko i wyłącznie przyczyna ludzi, którzy w jakiś sposób źle ci zawinili. To była koncepcja trzech pocieszycieli. I idziemy do punktu trzeciego i trzeci punkt został wytłumaczony przez czwartego pocieszyciela, który nazywał się Elihu. Elihu miał zupełnie inne podejście do tego, przez co przechodził Job i Bóg nigdy nie powiedział nic złego na temat Elihu. Trzecią rzeczą to jest Boże wychowanie. Okej? List do Hebrajczyków, 12 rozdział, wersety od 6 do 7. Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Jaki to bowiem syn, którego ojciec nie karze? Pierwsza przyczyna problemu w naszym życiu to są ludzie. Druga przyczyna problemu w naszym życiu to jesteś ty sam. Trzecia przyczyna problemu w naszym życiu to jest to, kiedy Bóg nas wychowuje. I dzięki Bogu, że Bóg nas wychowuje. Czasami jest tak, że przechodzisz przez trudny czas, który Bóg zaaranżował dla ciebie, ponieważ kiedy Bóg nas wychowuje, to używa do tego dwóch środków, tylko ten drugi może być bardzo rozszerzony. Pierwsza rzecz, którą Bóg czyni, to jest to, że Bóg mówi do ciebie. To jest troszkę tak, jak ja mam mojego syna, który jest 5-latkiem, ja go nie leję od razu, jak on się głupio zachowuje. Jeśli on popełni błąd, jeśli on jest nieposłuszny, pierwszy sposób mojego karcenia to są słowa względem niego. To jest normalne, tak? Ale drugim sposobem wychowania mojego syna to jest jego karcenie i kiedy przychodzi karcenie, to on już wie, że zrobił niedobrze. Tak samo jest z nami. Kiedy Izrael nie słuchał proroków, których Bóg posyłał do niego, to w tym momencie Bóg uruchamiał wrogów Izraela, aby doświadczyć Izraela po to, aby Izrael wrócił na właściwą ścieżkę i zaczął wołać do Boga, aby Bóg stał się na nowo ich źródłem i ich Panem. A więc Bóg najpierw mówi, a później dotyka w naszym życiu, w naszym życiu różnymi problemami. Popatrz sobie tylko na te trzy rzeczy. Jeśli przyjmiesz jeden sposób reagowania na te rzeczy, to nie jest to mądre, bo czasami może się okazać, że problemy, które przechodzisz, są tylko po to, bo Bóg chce cię czegoś nauczyć. Czasami jest tak, że musisz się zastanowić i musisz wejść w etap przebaczenia ludziom, którzy próbują cię niszczyć. A czasami jest tak, kiedy popełniłeś niewłaściwe decyzje, to musisz zacząć pokutować przed Bogiem i modlić się, aby wyciągnął cię z tej sytuacji, do której sam wpadłeś. To są zupełnie trzy różne środki, które podejmujesz do trzech różnych sytuacji. I ostatnia rzecz, która miała miejsce w życiu Joba i to jest ostatnia rzecz, która pojawia się w naszym życiu jako trudna sytuacja i nie bądźmy tutaj ludźmi, którzy są lekko duchami i tutaj musimy zupełnie inaczej podejść do tego, jak do pozostałych trzech sytuacji, to jest atak diabła na nasze życie. Atak diabła na nasze życie. Jest to niesamowicie istotne, aby zrozumieć, kiedy atakuje ci diabeł, a kiedy doświadcza cię Bóg. Bo może się okazać, że używasz broni, którą daje ci Bóg i próbujesz walczyć z Bogiem. I Bóg się patrzy, mówi, wiesz co, skończyłeś? Okej, już, skończyłeś? I zachowujesz się wtedy jak mały krakowiak, który siedzi na koniu, macha szabelką i próbuje po prostu zdobywać cały świat. Czasami, moi drodzy, jeśli jesteś chrześcijaninem, jesteś celem diabła, jesteś jego celem. To jest przykład Joba. List do Efezjan, 6 rozdział, wersety od 10 do 13, Biblia mówi tak. W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego mocy. Mamy być silni w Panu. Silny w Bogu jesteś wtedy, kiedy rozumiesz, że Bóg w każdym czasie powołuje cię do zwycięstwa i daje ci wszystko, abyś mógł je odnieść. Bóg w każdym czasie chce, abyś był mocny, abyś był silny, abyś był mocny nie sam w sobie, ale w Nim. Biblia mówi o tym, że zostało nam dane wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. I Biblia mówi dalej tak, przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła. Więc diabeł buduje pewne rzeczy przeciwko nam. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły. W dzień zły. I przychodzą takie dni do naszego życia, kiedy ni stąd, ni z owąd pojawia się dzień zły w twoim życiu. I dalej mówi Paweł, a wykonawszy wszystko, ostać się. To jest to, co Bóg chce zrobić w naszych walkach. Abyśmy pokonali to, co jest przeciwko nam, abyśmy okazali się zwycięzcami, czyli wykonanie wszystkiego, co Bóg zamierza i w tym wszystkim się ostać, ale kiedy już się ostajesz w Bogu, to już nie jesteś tym samą osobą, kiedy przechodzisz przez atak diabła w zwycięski sposób. Jak rozpoznać atak diabła w naszym życiu, bo bardzo często tego nie rozumiemy. Kiedy doświadcza mnie Bóg, a kiedy doświadcza mnie diabeł, kiedy atakuje mnie diabeł. To jest najważniejsza różnica. To jest bardzo niepopularne kazanie. To jest temat, ja spytałem wielu ludzi, jak to rozróżnić i wielu ludzi mówi, no nie wiem, jak to rozróżnić. Jeden człowiek odważył się wygłosić kazanie na ten temat. Jeden człowiek w całym YouTubie, wyobrażasz to sobie, w całym YouTubie jeden człowiek. I mniej więcej się tu zgadzamy. Po pierwsze, kiedy diabeł atakuje twoje życie, czujesz się okradany. Czujesz się okradany, czujesz jakby nagle ktoś przyszedł do twojego życia i zaczął cię okradać. To jest to, co mówi Ewangelia Jana 10, rozdział 10, werset, że diabeł przychodzi tylko po to, aby zażynać, wykradać i mordować. I tak się czujesz, jakby ktoś przyszedł i zaczął cię okradać. Zaczął cię okradać z finansów, zaczął cię okradać ze zdrowia, zaczął cię okradać z normalnych relacji. To jest pierwszy motyw. Czujesz się okradany. Kiedy Bóg ciebie doświadcza, to odczuwasz w tym mimo wszystko pokój. Odczuwasz w tym coś takiego, żeby przyjść do Boga, aby spędzić z Nim czas i Bóg będzie pokazywał ci pewne sytuacje, które muszą się zmienić w twoim życiu, ale odczuwasz w tym wszystkim opiekę, odczuwasz w tym wszystkim Jego troskę. Kiedy przychodzi diabeł, czujesz się okradany, to jest jak uderzenie w twarz, tak znikąd. Nie wiesz po prostu, co się dzieje. Druga rzecz to jest seria wydarzeń. To, co było w życiu Joba. To była seria wydarzeń. Giną jego dzieci, ginie cały jego dobytek, na końcu on sam zachorował. To jest bum, 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 bum i nie wiesz, co się dzieje. Bóg nigdy nie doświadcza cię w taki sposób, że jest bum, 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 bum. Diabeł, kiedy przychodzi, to uderza właśnie w taki sposób, aby ściąć cię z nóg, aby stracił nadzieję, aby podciąć ci nogi, abyś przestał ufać Bogu. To jest seria wydarzeń. Kiedy widzisz, że jak to ktoś powiedział, wściekłe psy chodzą parami, kiedy pojawia się więcej wściekłych psów w twoim życiu, to zadaj sobie pytanie, kto to jest. Bo nie możesz walczyć, kiedy diabeł atakuje ciebie, w taki sposób, kiedy Bóg cię doświadcza i w taki sposób, kiedy ty popełniłeś błędy i w taki sposób, kiedy ludzie próbują cię niszczyć. Kolejna rzecz. Czujesz się atakowany. Czujesz się atakowany. Czujesz, że ktoś próbuje zniszczyć twoje życie. To są stany, w których jakby ktoś chciał postawić już kropkę nad twoim życiem i powiedzieć, to jest koniec. To jest sytuacja, kiedy nie masz już sił. To jest sytuacja, kiedy leżysz powalony. To jest sytuacja, że kiedy myślisz o przyszłości, to już jej nie ma. Okej? Czwarta rzecz. Choroba to jest jedno z jego narzędzi. Choroba nie pochodzi od Boga. Twórcą choroby nie jest Bóg. List Jakuba mówi o tym, że wszelki dobry dar pochodzi od Ojca Światłości, w którym nie ma zaćmienia, w którym nie ma żadnej zmiany. Dobre rzeczy pochodzą od Ojca Światłości. Choroba nie pochodzi od Boga, jest najczęściej wytworem diabła, który jest wypuszczony w twoje życie. I ostatnia rzecz. Diabeł zawsze obwinia Boga za swoje destruktywne działanie. I tutaj musimy być mądrzy. Tutaj musimy być mądrzy. Popatrzcie z powrotem na Joba. Pierwszy rozdział. I diabeł mówi do Boga tak. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma, czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Na to rzekł Pan do szatana. Oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. Zauważcie jedną rzecz. Diabeł, Bóg mówi do diabła, okej, dotknij, innymi słowy, diabeł robi tylko to, na co Bóg mu pozwala. A więc diabeł mówi do Boga, dotknij go i zobaczysz, co się stanie. Dotknij, diabeł mówi do Boga, dotknij go, dotknij Joba i zobaczysz, co się stanie. I Bóg mówi, wszystko jest w twoich rękach, tylko jego samego nie dotykaj po raz pierwszy. A więc diabeł sprzedaje Bogu wersję, diabeł sugeruje Bogu, żeby Bóg dotknął Joba, ale Bóg w ogóle nie dotknął Joba, tylko pozwolił diabłu, aby go dotknął. To jest niesamowicie istotne. Druga sytuacja, w drugim rozdziale, to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: skóra za skórę, wszystko co posiada człowiek, odda za swoje życie. I znowu diabeł mówi do Boga: lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości, jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. Na to rzekł Pan do szatana: oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. Czy Bóg zesłał te wszystkie rzeczy na Joba? Absolutnie nie. Job uwierzył, że Bóg to zesłał. Wielu chrześcijan myśli, że wszystko, każde doświadczenie pochodzi od Boga, obwiniając za wszystko Pana Boga. I o to chodzi diabłu. Abyś każdą złą sytuację niewygodną w twoim życiu interpretował w taki sposób, że to pochodzi od Boga. O to chodzi diabłu. Job w to uwierzył i później wam wyjaśnię, dlaczego Job w to uwierzył. Jaka jest reakcja Joba? Job wszystko stracił i Biblia mówi tak w 20 wersecie pierwszego rozdziału. Wtedy Job powstał, rozdarł szaty, ogolił głowę, potem padł na ziemię i oddał pokłon. I rzekł: nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął. Bardzo ciekawe. Pan dał, Pan wziął. My nawet sobie takie hasełko stworzyliśmy chrześcijańskie. Pan dał, Pan wziął, niech będzie uwielbione imię Pańskie. Gdzie Pan wziął? Pan dał, ale Pan nie wziął. Gdyby Pan wziął, to nie powiedziałby, że lepiej jest co? Dawać niż brać. Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. Zaraz dojdziemy do tego. Pierwsza rzecz, którą zrobił Job, którą zrobił Hiskiasz, o którym mówiliśmy tydzień temu, Job wyraził swoje emocje. Nie możesz kłębić w sobie swoich emocji, które, kiedy masz trudne sytuacje, to aż grzmi w tobie. I te emocje masz przynieść przed Boga, a nie przed ludzi. Te emocje masz wyrazić przed Bogiem, a nie przed ludźmi. Ponieważ twoje emocje wyrażone przed ludźmi powodują kłótnie, powodują jeszcze więcej problemów. Ale Bóg chce i całe psalmy mówią nam o tym, kiedy Dawid przechodził przez trudny czas, stawał przed Bogiem i wyrażał swoje emocje. My jesteśmy tak skonstruowani, żeby wyrażać swoje emocje. Nie możesz tego trzymać, bo później jest taka sytuacja, kiedy to się zbiera i zbiera i zbiera, że nagle w twoim otoczeniu ktoś robi coś banalnego i ty nagle wybuchasz, jakby ktoś otruł ci całą rodzinę. A ktoś przesunął kaktus, który stał do tej pory zawsze tu, a ty to przesunąłeś na prawo i wybucha absolutnie wszystko. Skąd to pochodzi? To są pokłady tego, co się magazynowało w twoim życiu. Druga rzecz. Oddał pokłon Bogu i na nim się skupił. Jeśli nauczysz się tylko tej rzeczy, ja wam powiem, kiedy ja patrzę na moje życie, to widzę bardzo dziwne reakcje w sytuacji, kiedy coś mnie zaczęło dotykać. Kiedy patrzę na życie innych ludzi, którzy mienią się chrześcijanami, to są jeszcze bardziej dziwne reakcje. To, co zrobił Job, to, co zrobił Hiskiasz, to, co my powinniśmy robić, to zrozumieć, że Bóg jest naszą ucieczką, to zrozumieć, że On jest naszą tarczą i On jest naszym rozwiązaniem. W trudnych sytuacjach nie idź najpierw do ludzi, ale w trudnych sytuacjach idź do Boga i Jemu opowiadaj o swoim problemie. Nie zburzysz wiary Boga swoimi słowami. Ale kiedy idziesz do ludzi i opowiadasz o swojej sytuacji, nie dość, że ty niszczysz swoją wiarę, to niszczysz wiarę innych ludzi, którzy tego słuchają. Kiedy przychodzisz do Boga, tam będziesz odświeżony. Kiedy przychodzisz do Boga, Bóg powie ci, jakie jest źródło problemów. To jest istotne. Skąd to pochodzi? Bóg ci powie, czy cię karci, Bóg ci powie, czy cię wychowuje, Bóg ci powie, że to jest wina innych ludzi, albo Bóg ci pokaże, skąd to się wzięło, na wskutek jakich błędów w twoim życiu. albo Bóg ci pokaże, czy jest to atak diabła, czy to nie jest atak diabła. Za dużo jest tak, że diabeł nas męczy, a my mówimy, że ma to coś wspólnego z Bogiem. To jest nieporozumienie. To jest jedno z największych nieporozumień w świecie chrześcijańskim. Kiedy zaczynasz pytać Boga o pewne rzeczy, kiedy zaczynasz rozumieć źródło problemu w naszym życiu, to Bóg ci daje coraz większe zrozumienie, możesz też pomóc innym ludziom. I obserwować pewne rzeczy, że kiedy ktoś choruje na raka, a my wołamy do Boga, Panie Boże, dlaczego to zesłałeś na mnie? Co ma Bóg wspólnego z rakiem? Jeśli Bóg ma coś wspólnego z rakiem, skoro Bóg na ciebie to wysłał, to nie idź do lekarza się leczyć, bo to jest Boża wola w twoim życiu. To jest bez sensu. Trzecia rzecz. Job zinterpretował Boga i zinterpretował swoje doświadczenie według swojego zrozumienia Boga. I tutaj jest jedna kluczowa rzecz. Job myślał, że to wszystko wydarzyło się, bo Bóg to zesłał na niego. Bóg dał, Bóg wziął. Niech będzie uwielbione imię Pańskie. I Biblia mówi, że Job nie zgrzeszył w tym wszystkim przeciwko Bogu. Nie wiem, czy wiesz, ale wprowadzę cię teraz bardzo poważny teologiczny termin, który nazywa się objawieniem progresywnym. Objawienie progresywne polega na tym, że Bóg objawiał się w niepełny sposób w Starym Testamencie. Objawiał się w niepełny sposób w Starym Testamencie. Poznajemy Boga, który jest lekarzem, poznajemy Boga, który jest naszym pasterzem, poznajemy Boga, który jest naszym sztandarem, który jest naszą sprawiedliwością i tak dalej. Obserwujemy to w całym Starym Testamencie, ale list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, pierwszy werset mówi tak, że u końcu czasów upodobało się Bogu przemówić do nas przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Nowy Testament jest całkowitym objawieniem Boga, ponieważ sam Jezus Chrystus jest Bogiem. A więc Nowy Testament interpretuje nam Stary Testament, a nie odwrotnie. Musisz zrozumieć, jaki jest Bóg, bo inaczej, kiedy nie rozumiesz, jaki jest Bóg, interpretujesz wszystko, co się dzieje w twoim życiu w niewłaściwy sposób, tak jak Job, ale Job nie miał objawienia, które ty masz w Nowym Testamencie. I druga rzecz odnośnie tego progresywnego objawienia jest taka, że ludzie w tamtych czasach nie wiedzieli, kim jest diabeł. Imię diabeł w Starym Testamencie pojawia się kilkanaście razy, w Nowym Testamencie pojawia się ponad 100 razy. Dlaczego tak jest? Bo Bóg nie chciał pokazać im czegoś, nad czym oni nie mieli żadnej władzy. Kiedy Izrael by zrozumiał, że jest diabeł, kiedy Izrael by zrozumiał, że jest Królestwo Ciemności, kiedy Izrael by to zrozumiał, to mogły się dziać dziwne rzeczy. Ale jedna rzecz, która by się mogła na pewno wydarzyć, to jest to, że Izrael nie miałby żadnej mocy nad wrogami Pana Boga. W Nowym Testamencie przychodzi Chrystus i przez krzyż Chrystusa Jezus Chrystus rozbraja przed nami i wystawia na pokaz wszelką ciemność, wszelkie moce ciemności. Job tego nie rozumiał. Job zinterpretował doświadczenie według swojego zrozumienia Boga i ty będziesz interpretował doświadczenia według swojego zrozumienia Pana Boga. To jest bardzo mocne. Wiecie, co oznacza imię Job? Ciekawe. Gdzie jest mój ojciec? Gdzie jest mój ojciec? Patrząc na życie Joba, patrząc na tą całą jego historię, można sobie zadać pytanie, gdzie jest Bóg w tym wszystkim? Ponieważ Bóg milczy przez większość tej księgi i przemawia w ostatnich kilku rozdziałach. I ta księga nie tłumaczy nam, skąd pochodzi cierpienie. Ta księga nie tłumaczy nam wielu rzeczy. Nie mówi nam, jak podejść do cierpienia. Nie mówi nam, skąd to pochodzi? Nie wyjaśnia nam postaci diabła, nie objawia nam w potężny sposób Boga, ale to jest taka księga trochę jak nasze życie. Ta księga mówi o zaufaniu Bogu. O zaufaniu Bogu. Ponieważ kiedy popatrzymy na finał w życiu Joba, to ten finał jest spektakularny. I zaraz dojdziemy do tego finału. Czwarta rzecz, którą zrobił Job, jest taka, nie zgrzeszył i nie powiedział nic niestosownego przeciwko Panu. Job, 2:8-10. Wtedy ten wziął skorupę, aby się nią skrobać i siedział w popiele i rzekła do niego żona, czy jeszcze trwasz swojej pobożności, złorzecz Bogu i umrzyj. Odpowiedział jej, mówisz, jak mówią kobiety nierozumne, dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego, w tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty. Job nie zgrzeszył przeciwko Bogu, mówiąc, nie wypowiadając ani jednego negatywnego słowa, nie mówiąc, Panie Boże, gdzie Ty jesteś? Nie mówiąc, dlaczego to na mnie zesłałeś? Job nie zgrzeszył swoimi słowami. Job nie splamił się żadnym negatywnym słowem, które wyrażałoby jego brak zaufania względem Pana Boga. Job tego nie zrobił. Pomyśl o swoim życiu, co się dzieje, kiedy przechodzisz trudny czas. Bo kiedy przechodzisz trudny czas, to jest trochę tak, jakbyś wziął pomarańczę, ścisnął tą pomarańczę i co wypłynie z pomarańczy, którą ściśniesz? Jaki sok wypłynie z pomarańczy? Pomarańczowy. Mamy teraz taki mikser w domu i sobie robimy różne soki i zauważyłem jedną bardzo odkrywczą rzecz. Kiedy wrzucasz pomarańcze, to wychodzi pomarańczowy sok, wychodzi pomarańczowy sok. Kiedy wrzucasz jabłko, to wypływa z tego jabłkowy sok. A kiedy nas dotkną doświadczenia, to co wtedy z ciebie wypływa? Zaufanie do Boga? Czy zaufanie powiązane z niewiarą? Czy zaufanie, które jest bardzo krótkochwilowe? Czy wypływają emocje, które krzyczą, dlaczego mi się to dzieje? Co wypływa z twojego życia, kiedy jesteś mocno ściśnięty, tak naprawdę pokazuje ci moment, w którym jesteś w swoim życiu. Nasza dojrzałość nie jest widoczna w czasie uwielbienia. Nasza dojrzałość nawet nie jest widoczna w czasie tego kazania. Nasza dojrzałość jest widoczna wtedy, kiedy przechodzisz przez trudny czas. W tym momencie możesz przypatrzeć się sam sobie i popatrzeć, jakie jest twoje życie. Jeśli jest panika, jeśli jest niewiara, jeśli zamiast pójść do Boga, biegasz wszędzie, tylko nie do Boga, jeśli nagle przestajesz się modlić, jeśli nagle przestajesz szukać Bożego Słowa, jeśli nagle przestajesz mieć relacje z Bogiem, jeśli nagle odcinasz się od Kościoła, odcinasz się od spotkań z chrześcijanami, to, co z ciebie wypłynęło po zgnieceniu ciebie, to nie jest pozytywne, to wymaga zmiany. I Bóg nas nie ściska po to, bo On nie wie, co jest w nas. Bóg nas ściska, czasami pozwala, by nas ściskano po to, abyśmy my sami zobaczyli, w jakim miejscu jesteśmy. Następnym razem, jak będziesz przechodził przez jakiś problem i to 100%, że to nastąpi w twoim życiu, zobacz, co wypłynęło z ciebie. Zobacz, jakie postawy wypłynęły z ciebie. Zobacz, czy to powoduje izolację od Boga, czy to powoduje izolację od innych ludzi. Czasami nie spotykamy ludzi, o których już wiemy, co nam powiedzą. Że nam powiedzą, idź do Boga i my uciekamy od pewnych rzeczy, odcinamy się. Niektórzy ludzie uciekają w alkohol, inni ludzie uciekają w narkotyki, inni ludzie uciekają, tworzą sobie różne ucieczki. I każda ucieczka poza Panem Bogiem powoduje jeszcze większy dół i zamieszanie w naszym życiu. Zawsze domyślnie będziesz uciekał do czegoś, co myślisz, że ci pomoże. Zawsze domyślnie będziesz uciekał do czegoś, co myślisz, że jest rozwiązaniem. Nic poza Bogiem nie rozwiąże twoich problemów. W taki sposób, jak Bóg tego chce. I ostatnia rzecz, Job nie dał się sprowokować swojej żonie, aby złorzeczyć Bogu. Wiecie, że od dobrej żony bardzo dużo zależy? Jak masz dobrą żonę, bardzo dużo ci to pomoże w twoim życiu, szczególnie w trudnym czasie. Kiedy patrzę na swoją sytuację, w momencie, kiedy ja byłem mocno zgnieciony, w sytuacji, kiedy chorowałem, tak naprawdę jedyna osoba dookoła mnie, która nie straciła wiary, to była moja żona. Która nigdy nie wykazała ani odrobiny niewiary. Zawsze wierzyła, że stanie się to, co obiecał Bóg. To jest tak niesamowicie istotne. abyś miał właściwych ludzi. To jest to, co zrobił Hiskiasz. Zauważcie, to jest dokładnie to, co zrobił Hiskiasz. Hiskiasz o swoim problemie powiedział właściwym ludziom. I ty o swoim problemie musisz powiedzieć właściwym ludziom, bo niewłaściwi ludzie pełni niewiary mogą zniszczyć i pogorszyć twoją sytuację, ale szukaj ludzi. Szukaj ludzi, którzy wniosą wiarę i mądrość do twojej sytuacji. Amen? A więc jeśli ty marudzisz i narzekasz, nie spotykaj się z ludźmi, którzy marudzą i narzekają, bo będziesz miał jeszcze depresję w tej całej bajce. Jaki jest finał Boga? Po pierwsze, lepsze zrozumienie Boga. 42 rozdział, Księga Joba, Biblia mówi tak. Słuchaj, proszę, i chcę mówić. Będę cię pytał, a ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Job mówi, Boże, ja tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie. Ale teraz, po tym wszystkim, mogę oglądać twoje działanie. Witaj w Polsce. Ludzie ze słyszenia wiedzą o Bogu, ale ich oczy nie oglądają działania żywego Boga. Jesteśmy po Światowych Dniach Młodzieży. Jakże fantastycznie śpiewaliśmy piosenki uwielbienia. Jakże fantastycznie oddawaliśmy chwałę Bogu. Jakże to było fantastycznie, bo my ze słyszenia wiemy o Bogu, ale nasze oko jeszcze go nie ujrzało. Bo możesz zobaczyć Boże działanie, kiedy będziesz przechodził przez trudny czas. Druga sytuacja. Job w tej całej sytuacji, to jest dobra wiadomość, został wynagrodzony, wynagrodzone mu zostało to, co stracił. Pan zmienił los Joba, 42 rozdział, gdy wstawiał się ze swoimi przyjaciółmi i rozmnożył Pan Jobowi w dwójnasób wszystkiego, co posiadał. Ile miał córek? Ile miał synów? Wtedy przyszli do niego wszyscy jego bracia, wszystkie jego siostry i wszyscy jego dawni znajomi i jedli z nim chleb w jego domu i wyrażając mu swoje współczucie, pocieszali go z powodu wszystkich nieszczęść, które Pan zesłał na niego. I dał mu każdy z nich po jednym srebrniku i po jednym złotym pierścieniu. A Pan pobłogosławił ostatnie lata Joba więcej aniżeli początkowe, tak iż miał 14 tysięcy owiec, czyli razy dwa, 6 tysięcy wielbłądów, razy dwa, 1000 par wołów i 1000 oślic, czyli podobnie. Miał także 7 synów i 3 córki, ponieważ ci, którzy umarli, czekali na niego tam, u Pana Boga. Bóg nie pomnaża czegoś, co istnieje gdzieś tam. To jest jedna przyczyna. Druga przyczyna, 14 synów, 6 córek. To dlatego było wielożeństwo. I wniosek. Teraz to ma sens. Jakub, pierwszy rozdział, ten fanatyczny rozdział. Fanatyczne wersety, gdzie Jakub mówi, poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdyż rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość, cierpliwość zaś niech dopełni swojego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków. Widzisz, kiedy przechodzisz przez trudny czas w swoim życiu, zrozum to teraz, bez względu na to, ile lat jesteś nawrócony, a szczególnie jeśli jesteś długo nawrócony. Jeśli przechodzisz przez trudny czas w swoim życiu, to jest to dobry znak, ponieważ Bóg chce wytworzyć w twoim życiu coś, czego jeszcze nie ma, a będzie ci potrzebne w kolejnym sezonie. Pewnych rzeczy nie da się w nas zmienić po prostu słowami. Pewnych rzeczy nie da się w nas zmienić po prostu tym, że posłuchasz kazania. Pewne rzeczy można tylko zmienić, kiedy oglądamy Boga w działaniu. Kiedy oglądamy Boga w działaniu. Dlatego Jakub mówi, radujcie się, kiedy przechodzicie przez wszelkiego rodzaju próby, bo one mają na celu cię wzmocnić, one mają na celu cię dopełnić, one mają na celu cię przemienić. Dlatego, jak przechodzisz ciężki czas w swoim życiu, zrozum, że to wszystko jest ci dane bez względu na źródło tego. Jest ci dane z takich trzech przyczyn. Kiedy Bóg dopuszcza do nas niewłaściwe sytuacje, to po to, aby Bóg był wywyższony, abyś ty był przemieniony, a diabeł ośmieszony. To jest cel doświadczeń w naszym życiu. Aby Bóg był uwielbiony, abyś ty był przemieniony i aby diabeł był ośmieszony, aby diabeł był rozbrojony. Krzyż Jezusa Chrystusa z perspektywy diabła wyglądał jako zwycięstwo, bo nie rozumiał. 3 dni później to nie diabeł się śmiał ze swoimi demonami, ale Bóg ośmieszył go, obnażył go przed oczami wszystkich ludzi, którzy żyli w tamtych czasach, przed wszystkimi aniołami, którzy żyją aż do dzisiaj i przed wszystkimi ludźmi, którzy poznają tą prawdę. Jeśli chcesz przemiany w swoim życiu, to zacznij inaczej patrzeć na doświadczenia. Zacznij patrzeć tak jak Job, który nie zgrzeszył swoimi słowami. Jesteś człowiekiem Nowego Testamentu. Duch Święty mieszka w tobie. I On mieszka w tobie, aby dawać ci siłę. Ja mam dosyć takich postaw w życiu chrześcijan, że jak oni przechodzą trudny czas, to wszyscy wiedzą, że oni przechodzą przez trudny czas. Że jak oni mają problemy, to wszyscy wiedzą, że oni mają problemy. Że marudzą, narzekają, zrzędzą, gdzie jest Bóg, gdzie jest mój ojciec, gdzie jest Bóg, gdzie On jest. Wiesz, co to pokazuje? Pokazuje, że jesteś jeszcze niedojrzały. Bo dojrzałe postawy są takie, okej, Panie Boże, to jest trudne. To jest naprawdę trudne. Ale ja wiem, że Ty chcesz coś przemieniać w moim życiu. Abyś przygotował mnie na kolejny sezon w naszym życiu. Bo nasze życie jest jak dobry, niekończący się serial, który ma wiele sezonów. Jeśli Bóg miałby skończyć Twoje życie jak polski serial, czyli po 6 odcinkach, to jest nuda. 2 sezon jest bardziej emocjonujący. W 3 sezonie jakby widzi, że scenarzyści już nie do końca wiedzieli, co zrobić dalej. I tak samo jest w naszym życiu. 3 sezon bywa taki, że do końca nie wiesz, co się dzieje. Ale Bóg to kontroluje. Jest 4 sezon, jest 5 sezon, jest 6 sezon, jest 7 sezon, jest 8 sezon. Miejsce, gdzie chce widzieć siebie Bóg. Jestem podekscytowany trudnościami w moim życiu, bo wiem, że to przyszło do mojego życia, bo Bóg chce uczynić mnie silnym, mocnym, i abym się czegoś nauczył. Amen? To słowo będzie ci potrzebne wcześniej czy później. Ale na pewno wcześniej niż myślisz. Bóg przez swoje słowo pokazuje ci strategię. Bóg pokazuje ci pewne rzeczy, które są po to, abyś wiedział, jak walczyć. I niech to słowo będzie najczęściej odsłuchiwanym słowem w twoim życiu, ponieważ ono będzie ci potrzebne. Uwierz mi. Chciałem, żebyśmy powstali i zawołali do Boga. Byśmy zawołali do Niego, aby Bóg coraz bardziej pokazywał nam, jak przechodzić przez trudne rzeczy. Ale chciałem się pomodlić, aby Bóg pozwolił ci zinterpretować, aby Bóg ci pokazał, skąd są pewne problemy w twoim życiu, jeśli mówisz, ja ciągle czuję się odrzucony, ludzie ciągle mnie odrzucają. Być może to jest problem z twoim charakterem. Być może przechodzisz przez trudny czas, bo Bóg chce ci pokazać, że tutaj zachowujesz się niewłaściwie. Być może jest to atak diabła na twoje życie i wtedy musisz ubrać całą Bożą zbroję, którą Bóg ci daje, abyś odniósł zwycięstwo. Nie wiem, co przez co przechodzisz w twoim życiu i nie wiem, jakie jest twoje źródło, ale jestem daleki od tego, żeby wrzucić wszystko do jednego worka i dać ci jedno lekarstwo. Tak to nie działa. Panie Jezu, ja modlę się teraz o każdą osobę, która tutaj jest. Modlę się, Duchu Święty, o każdą osobę, która tutaj jest. Cudowny Panie, cudowny Królu, cudowny Ojcze, dawaj nam siłę, pokazuj nam Boże Wszechmogący, pokazuj nam, Duchu Święty, sytuację w naszym życiu, pokazuj nam, skąd pochodzą problemy w naszym życiu. Panie, ja modlę się, Duchu Święty, abyś zmieniał nas. Modlę się, Duchu Święty, abyś zmieniał nas. Modlę się, Boże, abyśmy zmienili perspektywę problemu w naszym życiu. Niech przyjdzie Twoja chwała i moc do naszego życia. Ale przede wszystkim niech przyjdzie jeszcze większe objawienie tego, kim Ty jesteś. Że ilekroć czytamy o Tobie, czytamy o prawdziwym, żywym Bogu, który wypełnia doskonale swoją wolę w każdej Ewangelii, która jest spisana w Twoim Słowie, Panie. I dziękuję Ci, Jezu, za to, że Ty przyszedłeś i pokazałeś nam, kim jest Bóg. Ty pokazałeś nam, jaka jest Jego wola, co On chce czynić, a czego nie chce czynić, co On lubi, a czego nie lubi. Dziękuję Ci za to, że wszystkie zamysły diabła są nam dobrze znane, że Ty wystawiłeś je na pokaz. I dziękuję Ci za Twoją niesamowitą mądrość. I modlę się, Boże Wszechmogący, aby Twoja ręka, Panie, była nad nami. Panie, prowadź nas od zwycięstwa do zwycięstwa, od łaski do kolejnej łaski. Panie, my potrzebujemy Ciebie w naszym życiu. Panie, my potrzebujemy Ciebie w naszym życiu. Ty nas nie powołałeś do chrześcijaństwa, które będzie się czołgać, ale Ty nas powołałeś do chrześcijaństwa, które będzie mocno stać, które będzie zdobywać kolejne rzeczy. Panie, niech przyjdzie Twoja chwała i moc. Niech przyjdzie Twoja chwała i moc. Niech przyjdzie Twoje zwycięstwo, Panie, do naszego życia. Cudownym Bogiem jesteś, cudownym Królem jesteś. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Panie. Chcę Ci coś powiedzieć, jeśli marzysz o wielkich rzeczach, jeśli marzysz o rzeczach, które przechodzą Twoje myślenie, jeśli marzysz o życiu, które jest ponadprzeciętną, jeśli marzysz o tym, aby Bóg pomnożył wszystko, co pozytywne w Twoim życiu w dwójnasób, to chcę Ci coś powiedzieć. Marzysz również o problemach. Bóg nie jest w stanie zmienić pewnych rzeczy w Twoim życiu, jeśli nie staniesz się zupełnie zależny od Niego, jeśli nie pozwolisz Mu czynić tego, co On chce, bo to wszystko jest dla Twojego dobra i dla dobra ludzi, których Bóg postawi obok Ciebie. Wielkie rzeczy, wielkie problemy, małe rzeczy, małe problemy. Tak Bóg funkcjonuje. Takiego Go znam. Takiego Go widziałem. Dlatego ilekroć pojawia się duży problem w moim życiu, mówię, okej, niech to przyjdzie do mojego życia, Panie, daj mi siłę, abym przez to przeszedł. Kiedy przejdziesz przez wielką dolinę, wchodzisz na wielką górę, wchodzisz do miejsca, które Ci się nawet nie śniło, które jest niemożliwe, niedostępne dla tych ludzi, którzy chcą grać bezpiecznie, dla ludzi, którzy chcą żyć bezpiecznie, dla ludzi, którzy chcą żyć, patrząc na małe rzeczy i zadowalać się tymi małymi rzeczami, ale jeśli pragniesz wielkich rzeczy, jeśli pragniesz żyć w świecie, że nie ma nic niemożliwego dla Boga, potrzebujesz trudnych sytuacji, jeśli tego chcesz w swoim życiu, jeśli tego pragniesz, jeśli pragniesz wielkich rzeczy w swoim życiu, bądź gotowy, aby zmierzyć się tym, co jest przeciwko Tobie. Bóg nie da niczego ponad Twoje siły, ale da to na krawędzi Twoich siły, abyś nie miał już sił. Bo kiedy my nie mamy już sił, przychodzi Jego moc w naszej słabości i wtedy ten, który jest słaby, zaczyna wołać do Boga, że jestem mocny. Amen? To jest chrześcijaństwo. To jest moc krzyża. To jest to, do czego Bóg nas powołał. Nic, co dzieje się w Twoim życiu, nie dzieje się bez Jego wiedzy. Nic, co dzieje się w Twoim życiu, nie dzieje się bez pozwolenia Boga, który wie, że dasz radę. I ciągle, jeśli jesteś Jego dzieckiem, On czuwa nad Tobą, On czuwa nad Tobą. Kolejne moje wyzwanie do modlitwy jest takie. Jeśli Twoje życie nie należy do Boga, jeśli jeszcze nigdy nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, mam dla Ciebie bardzo złą wiadomość. Jesteś bezbronny. To nie ma znaczenia, skąd przychodzą problemy do Twojego życia, bo Ty jesteś bezbronny. Nie masz sił. Nie jesteś w stanie się oprzeć temu, co przychodzi do Twojego życia. Twoje własne słabości niszczą Twoje życie. Twoje własne grzechy niszczą Twoje życie i Ty nic nie jesteś w stanie z tym zrobić. Choćbyś przeszedł przez 5000 kursów motywacyjnych i przeczytał miliony książek na ten temat, to nic nie zmieni. Ponieważ Twoje wnętrze musi być ośmiercone przez moc Jezusa Chrystusa, aby zrodziło się w Twoim życiu życie, które jest nie do pokonania. Krzyż Chrystusa nie ukrzyżował tylko Jezusa Chrystusa, ale również może ukrzyżować Twoją upadłą, zepsutą naturę, która jest skłonna do tego, aby popełniać mnóstwo głupich błędów, aby grzeszyć i aby być niewolnikiem nałogu. Ale jeśli poddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, swojej własnej woli, to ta upadła natura, grzeszna natura, w momencie, kiedy On tam wkracza, jest ukrzyżowana. I w tym momencie stajesz się wolnym człowiekiem, który naśladuje Boga w totalnej wolności. I to jest marzenie wielu ludzi. Jeśli chciałbyś dzisiaj, aby Jezus Chrystus ukrzyżował twoją zepsutą naturę, której ty już też masz dosyć. Ty już też chciałbyś przestać robić pewne rzeczy, ale nie umiesz. Nie umiesz, bo zepsuta natura mówi ci, że dasz radę, ale nie dasz rady. Zepsuta natura musi umrzeć. To jest to, co powiedział Paweł w liście do Galacjan, 2 rozdział, 20 werset. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, bo ja nie mam nad niczym mocy, ale Chrystus mieszkający we mnie ma moc zniszczyć każdą słabość. Jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść do Chrystusa, którego ręce są wyciągnięte w twoją stronę, aby ci pomóc, aby cię zbawić, aby cię uwolnić, to pomódź się ze mną taką modlitwą. Po prostu powtórz szczerze za mną. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie. Przepraszam Cię za moje grzechy. Przepraszam Cię za moje słabości. Przepraszam Cię za moje upadki. I przepraszam Cię za to, że to nie Ty byłeś moim źródłem. Nie Ty byłeś moim ratunkiem. Panie Jezu, wybacz mi. Oczyść moje serce. I zapraszam Cię do mojego życia. Abyś stał się Panem mojego życia. Abyś stał się Bogiem mojego życia. I wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Zaklaszmy dla Boga, oddajmy Mu chwałę.